Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka i prawniczka, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w uczelni, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim państwu.
1 stycznia tego roku weszły w życie przepisy i zmiany w kodeksie etyki lekarskiej. Czym jest ten kodeks i w ogóle kodeksy w waszej grupie zawodowej ludzi związanych z medycyną i farmacją? Dlaczego one są potrzebne i dlaczego akurat w kodeksie lekarskim, a wcześniej też w kodeksie farmaceuty trzeba było wprowadzać zmiany?
Otóż każdy pacjent ma prawo do tego, żeby korzystać ze świadczeń, które są udzielane przez osoby właściwie do tego przygotowane. I przedstawiciele zawodów medycznych mają obowiązek działać zgodnie z zasadami etyki. I to zobowiązanie wynika zarówno z ustaw zawodowych, czyli ustawa o zawodzie farmaceuty, ustawa o zawodzie lekarza, właściwie zawodach, bo ona dotyczy i zawodu lekarza, i lekarza dentysty, obligują przedstawicieli tych zawodów do tego, aby działać zgodnie z zasadami etyki.
No ale to, te zmiany, można by pomyśleć sobie, no to co, coś w etyce się zmieniło, że...
Zmieniło się życie, tak? Czyli to, co dzieje się w medycynie, przyrost wiedzy, to, że żyjemy w zupełnie innych warunkach niż jeszcze 20 lat temu. Przecież nasze życie w dużej mierze przeniosło się do świata wirtualnego. Więc jest potrzeba zmiany kodeksów wynikająca z potrzeb, które dyktuje życie, codzienna praktyka kliniczna. I pacjent musi mieć zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa, ale też odpowiednią jakość udzielanych usług, a na tą jakość składa się między innymi działanie zgodne z etyką zawodową.
No właśnie, bo chociażby w tych kodeksach nowych, znowelizowanych, nie ma już takich pojęć jak chory. Jest słowo pacjent. Powinności są jasno określone. Słowo powinien zastąpiono słowem ma obowiązek, chociażby w kodeksie etyki lekarskiej. To w praktyce coś zmienia, jeśli chodzi o pacjentów?
W praktyce może bardziej te kodeksy zostały dopasowane do wymogów prawnych, tak? Bo pacjent to jest pojęcie dużo szersze niż tylko osoba chora, bo przecież zgłaszamy się do lekarza, czy już dzisiaj też do farmaceuty, po to, aby na przykład wykonać szczepienie, tak? Czyli zgłasza się osoba zdrowa również po udzieleniu świadczenia zdrowotnego. Więc tutaj nastąpiło dopasowanie do realiów. Jeśli chodzi o to doprecyzowanie, co jest obowiązkiem, to tutaj idziemy zgodnie z nurtem, który przyświeca nam w regulacjach prawnych, bo prawo bardzo jasno zawsze precyzuje obowiązki i podobną drogą.
Powinien, to jest takie szerokie pojęcie. Powinien, ale nie musi właściwie, tak?
Tak może nam się wydawać.
A ma obowiązek, no to już znaczy zupełnie coś innego.
Tak, i wtedy jesteśmy w pełni wiadomo, tak, czego się od nas wymaga, jakie są nasze faktyczne obowiązki. To jest bardziej transparentne, przejrzyste, jasne.
A jeśli chodzi o kodeks etyki lekarskiej, który obowiązuje, no powiedzmy, od miesiąca ponad, to zmieniło to się tutaj w tym kodeksie między innymi takie przepisy, które zakazują korzystania z metod terapeutycznych niezweryfikowanych naukowo, czyli uderza się trochę tutaj i idzie w kierunku uregulowania spraw takich do tej pory nieuregulowanych, czyli lekarz musi teraz działać zgodnie z wiedzą medyczną udowodnioną naukowo. Czyli jak proponuje jakąś terapię, to nie może proponować czegoś, co nie podlega weryfikacji naukowej, tak? Tak to wcześniej mógł produkt proponować?
Nie mógł.
Ale robili to niejednokrotnie, bo byli lekarze przecież, którzy...
Tak, istnieją zapisy prawne, które obligują lekarza do tego, aby działał zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i te przepisy obowiązują od bardzo, bardzo dawna. Jeśli chodzi o zapisy kodeksu, to one może bardziej wybrzmiały w tej chwili i...
Nie ma niedomówień, tak?
Nie ma niedomówień, są bardziej transparentne, ale taki obowiązek zawsze był obligacją pewną dla zawodu lekarza. A czym w ogóle jest aktualna wiedza medyczna? Wszyscy mamy świadomość tego, że wiedza, zwłaszcza medyczna, przyrasta w bardzo szybkim tempie. I to jest wiedza, którą nazywamy aktualną wiedzą medyczną, zweryfikowana, zaaprobowana. Zaaprobowana przez kogo? Przede wszystkim przez miarodajne towarzystwa naukowe. Czyli to jest taka wiedza, której możemy ufać.
To jest wiedza, która często przedostaje się też do internetu. I dzisiaj lekarz, farmaceuta musi działać w takim otoczeniu, gdzie nie wszystko, co się pojawia w internecie, no jest zweryfikowane i prawdziwe. Pacjenci, czy w ogóle społeczeństwo często nie potrafi oddzielić tych fałszywych informacji, wprowadzających w błąd, nieprawdziwych, niezweryfikowanych naukowo od tych, które są prawdziwe. Jak właśnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy internet, sztuczną inteligencję, szereg nowoczesnych technologii, powinny działać osoby pracujące w zawodach medycznych, te kodeksy etyki ułatwiają im podejmowanie pewnych działań, zasad pracy i tego, jak oni się, że tak powiem, w tej całej przestrzeni znajdują?
Kodeks etyki zawsze jest drogowskazem i faktycznie dzisiaj dostępność informacji w internecie jest właściwie nieograniczona. Trudno jest ją osobie, która nie ma wykształcenia medycznego, weryfikować, czy nawet ustalać, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Dlatego bardzo ważną rolą wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych jest taka rola społeczna. Promowanie właściwych, wiarygodnych źródeł wiedzy o swoim zdrowiu, czy o swojej chorobie. I te znowelizowane kodeksy etyki podkreślają właśnie społeczną rolę i lekarza, i farmaceuty.
Do tej pory było często taki trochę hamulec, czyli lekarze, farmaceuci, jeśli mieli coś, prawda, publikować na przykład w internecie, a czy to nie będzie reklama, a jak to zostanie odebrane, czy to jest etyczne w ogóle. No i często przegrywali właśnie z doktorem Google, jak to się mówi, tak, bo pacjenci gdzieś tam coś wyszukiwali, co nie zawsze zgodne z prawdą i wiedzą medyczną czy farmaceutyczną było. Teraz będzie większe, że tak powiem, swoboda, żeby przedstawiciele zawodów medycznych...
Trudno mówić o swobodzie. Właściwie ta przestrzeń wirtualna, tak, w internecie, ona ma się rządzić takimi samymi prawami jak świat rzeczywisty. Czyli lekarz, farmaceuta są zobligowani do respektowania takich samych zasad etycznych, ale też prawnych, zarówno w świecie wirtualnym, jak i w świecie rzeczywistym. Ale faktycznie nam wszystkim trudno jest edukować pacjentów, którzy mogą sami wyrobić sobie zdanie na podstawie niewiarygodnych źródeł. I to jest wielka lekcja tak naprawdę społeczna dla wszystkich zawodów medycznych, żeby podnosić poziom wiedzy medycznej w społeczeństwie, czyli tak zwanego health literacy, bo wtedy jesteśmy mniej podatni jako społeczeństwo, jako ludzie, obywatele, pacjenci, na te wiadomości, które są niezweryfikowane, na takie fejki, i nie jesteśmy tak podatni na manipulacje.
Rok temu była zmiana kodeksu etyki farmaceuty. Czy już po tym, jeszcze nie całym roku, ale możemy powiedzieć, że coś się rzeczywiście zmieniło, inaczej farmaceuci mogą działać, chociażby właśnie w zakresie tej przestrzeni publicznej, internetowej?
Jeśli chodzi o kodeks etyki, wcześniej on był nazywany kodeksem etyki aptekarza, w tej chwili to jest kodeks etyki farmaceuty, czyli obejmuje wszystkich farmaceutów, nie tylko tych pracujących w aptece. On bardzo mocno podkreślił samodzielność i niezależność zawodową farmaceuty, któremu dano, to jest jeszcze podkreślone w kodeksie, bo oczywiście w prawie też są takie zasady, możliwość odmowy polecenia służbowego, które jest niezgodne z przekonaniem i właśnie aktualną wiedzą farmaceutyczną. Czyli możliwość nieulegania takim manipulacjom ze strony osób, które nie są farmaceutami, a na przykład prowadzą aptekę. Więc to jest bardzo, bardzo ważna zmiana, którą kodeks też podkreśla. Ale kodeks w odróżnieniu do zapisów prawnych zakazuje udziału w reklamie farmaceutom,
właśnie,
reklamy, bo
nie mamy
suplementów,
reklamy,
diety.
No właśnie, bo nie mamy też reklam aptek na przykład, albo reklam szpitali, czy gabinetów lekarskich. Tak. I często jak są reklamy, które dotyczą jakichś środków farmaceutycznych, nie wiem, czy tak mogę je nazwać, to one dotyczą właśnie takich, które nie są na receptę, albo są suplementami diety. Tutaj ten kodeks pozwala farmaceutom, ten nowy kodeks, albo ten nowy kodeks teraz etyki lekarskiej, jakoś w tej przestrzeni publicznej wejść w tą reklamę, czy dalej nic nie będzie można reklamować?
Jeśli chodzi o zawody medyczne, to ustawa Prawo farmaceutyczne zakazuje udziału w reklamie osobom, które takie wykształcenie posiadają. Także ani lekarz, ani farmaceuta w reklamie produktu leczniczego nie może się pojawić. Mamy problem z suplementami diety, które nie są lekami.
Ale chociażby też środków na przykład przeciwbólowych, jakichś, które są środkami leczniczymi, powiedzmy, tak? Tych środków również lekarz i farmaceuta nie mogą.
Nie wolno ich reklamować, dlatego że nie wolno odwoływać się do autorytetu osób, które mają wykształcenie medyczne. Także ani lekarz, ani pielęgniarka, ani farmaceuta nie mogą reklamować, czyli zachęcać do stosowania leku. Bo czym innym jest informacja o tym, jaki wybrać lek, czyli jak go stosować, a czym innym jest zachęcać do tego konkretnego leku, namawiać do jego kupna. Więc reklama w tym sensie jest zabroniona.
A w takim razie, czy można cokolwiek, będąc lekarzem, farmaceutą, fizjoterapeutą, cokolwiek reklamować w takim rozumieniu tego słowa? Bo zastanawiam się, czy jak ten świat medycyny traktuje właśnie reklamę, czy, bo w tym nowym kodeksie etyki lekarskiej, w tych nowych zapisach pojawiło się takie sformułowanie, że można posługiwać się informacją o oferowanych usługach.
No właśnie.
Jaka jest różnica?
Informacja jest bardzo neutralna i możemy zawsze informować o zakresie swoich usług, o tym, gdzie znajduje się nasz gabinet, tak? Chociażby to jest element informacji, ale on nie może być w żaden sposób uznany za reklamę, ani w formie, ani w treści przekazu, nie może zachęcać do skorzystania z tego typu usług. Tak samo jak nie mogą się reklamować szpitale, ponieważ zdrowie to jest wyjątkowa wartość. My nie kupujemy zdrowia i dlatego istnieją takie zasady i takie restrykcje dotyczące reklamy. No,
jednak moim zdaniem ta informacja powinna w jakiś sposób przedostawać się do społeczeństwa, bo zdrowy typ życia i zdrowe badania, na przykład jakieś wykonywanie badań profilaktycznych, to powinni ludzie o tym się móc dowiedzieć. Tak?
Wręcz powinni. I
lekarz czy farmaceuta jest bardziej wiarygodną osobą, która do tego będzie namawiała, niż brak tego typu wypowiedzi na przykład w przestrzeni publicznej, a w kontrze jakieś osoby nieprofesjonalne, które mówią, że na przykład to jest, nie wiem, zagrożenie, jeśli chodzi o szczepienia chociażby, tak?
Tutaj musimy odróżnić edukację zdrowotną. Edukację, promowanie zdrowego stylu życia jak najbardziej. To jest wręcz obowiązek społeczny, misja zawodów medycznych. A reklama to jest zachęcanie. I teraz, tak jak powiedziałam, zdrowie to nie jest dobro, które możemy sprzedawać, tak? Które wybieramy sobie, więc dlatego mamy tyle restrykcji ze względu na ochronę tego dobra, jakim jest zdrowie.
Czyli budowanie marki, renomy, zawodu jest etyczne poprzez edukację.
Przez edukację, właściwą postawę, sumienność w swoim wykonywaniu swoich obowiązków, rzetelność. W ten sposób buduje się markę i renomę.
Czyli chwalimy się swoimi osiągnięciami, artykułami naukowymi, tak? Ale już nie namawiamy do leczenia się jakimś konkretnym lekiem?
Tak.
To już wtedy będzie mniej etyczne.
To będzie, tak.
Pani profesor, a wśród dostępnych technologii, bo to też poszło wszystko do przodu, procedur. Są na przykład w tej chwili takie teleporady. Czy to jest etyczne, żeby wystawiać recepty, żeby zwolnienia lekarskie, stosować tak zwane receptomaty bez badania pacjenta? Czyli pacjent wykonuje tylko jakąś ankietę online, potem dostaje receptę albo zwolnienie lekarskie. Co na to właśnie te zmiany w przepisach, kodeks etyki, czy tutaj do tego są jakieś odniesienia?
Otóż lekarz musi poświęcić odpowiednią ilość czasu dla swojego pacjenta w całym procesie diagnostycznym, leczniczym, czyli wykonać musi sumiennie swoje obowiązki względem pacjenta. I samo wystawienie recepty czy zlecenie czegoś w formie e-porady, tak, czyli teleporady, nie jest niczym złym, tylko to, w jaki sposób to się odbywa.
Bo przecież czyli musimy może, sobie... może na przykład taką receptę przedłużyć, tak? To wtedy nie będzie wątpliwości etycznych.
Zwiększamy dostępność w ten sposób, tak? Przecież pacjenci są często niemobilni, mają problem z dotarciem do lekarza. Musimy pamiętać o tym, że recepty można też uzyskać od pielęgniarki i farmaceuty. Ale dlaczego te elektroniczne recepty są takie popularne? Bo one po prostu są łatwiejsze, bardziej dostępne i ułatwiają życie.
Nie miałam na myśli, że to jest źle, tak? Że to jest coś złego, ale czasami lekarz no, nie widzi pacjenta, a receptę jakąś wystawia, tak?
Więc to jest możliwe, ale po przeprowadzeniu odpowiedniej, skrupulatnej, sumiennej rozmowy i poświęceniu odpowiedniego czasu dla pacjenta, poznaniu jego historii choroby, zagłębieniu się w dokumentacji medycznej. Także oczywiście mamy świadomość tego, że są patologie, tak, związane z receptomatami chociażby, ale też nie możemy negować w ogóle teleporad, bo to stałoby w sprzeczności z postępem technologicznym i ułatwianiem życia pacjentom.
Profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka i prawniczka, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego GUMET, to nasz dzisiejszy ekspert. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie, a mówić będziemy o bezpieczeństwie lekowym w Polsce i co to tak naprawdę oznacza dla osób korzystających z leków. Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie i zapraszam do słuchania rozmowy z profesor dr habilitowaną Agnieszką Zimmermann, prorektorem do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutką i prawniczką kierującą Zakładem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w GUMET, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Pani profesor, coraz więcej w Europie mówi się o odbudowywaniu zdolności produkcyjnych w zakresie wytwarzania substancji czynnych potrzebnych do produkcji leków. Wiadomo, od lat ta produkcja głównie odbywa się w krajach azjatyckich, w Chinach i w Indiach, ale czy mowa o tym, że musimy odbudowywać ten nasz potencjał, to oznacza, że te kanały dystrybucji azjatyckiej są w jakiś sposób zagrożone? Powinniśmy mieć, nie wiem, ograniczone zaufanie do tych kanałów dystrybucji, albo może wręcz powinniśmy z nich zrezygnować na rzecz takiej rodzimej produkcji?
W czasie pandemii przekonaliśmy się, jak ważne jest zabezpieczenie właśnie bezpieczeństwa lekowego, czyli takiej samowystarczalności. A w tej chwili, tak jak pani redaktor powiedziała, większa część produkcji i leków, i substancji, które służą do produkcji leków, czyli tak zwanych API, no, odbywa się na rynku azjatyckim, który jest bardziej konkurencyjny cenowo. I aby zadbać o swoje bezpieczeństwo zdrowotne jako obywatele Polski i Europy, musimy myśleć o tym, aby rodzimy przemysł farmaceutyczny, który przecież jest przemysłem strategicznym, był silny, innowacyjny i aby dostarczał nam te leki, które dla nas, dla naszego zdrowia są niezbędne.
Jak to się stało w ogóle, że my jesteśmy uzależnieni, krótko mówiąc, tak? Bo jeśli by przemysł azjatycki postawił szlaban, tak, i przestał nam przesyłać te substancje czynne, to my nie wytworzymy leków i życie, zdrowie, nie wiem, pacjentów w Europie będzie zagrożone?
Nie możemy tak fatalizować, ale musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w Europie również produkuje się substancje czynne. To nie jest tak, że my zupełnie jesteśmy bezbronni, ale na pewno produkuje się za mało i niewystarczającą
i drożej,
ilość.
Tak?
I drożej. Ten rynek jest bardziej konkurencyjny, więc musimy wzmacniać swój rodzimy przemysł wytwórczy.
No więc dlatego chyba Unia Europejska chce na tę produkcję przeznaczać jakieś środki, na produkcję tych substancji czynnych. Czy my w Polsce jesteśmy gotowi, jeśli chodzi o przepisy, technologie, możliwości przystąpienia w ogóle do tego programu unijnego, który zakłada finansowanie produkcji, o której się coraz częściej też w Unii Europejskiej mówi?
w Unii Europejskiej powstają różnego rodzaju strategie wspomagania innowacji w przemyśle farmaceutycznym. W każdym kraju unijnym wygląda to inaczej, ale duży nacisk kładzie się na dofinansowywanie branży farmaceutycznej poprzez dotowanie innowacji, badań w obszarze poszukiwania nowych cząsteczek, ale też wspierania całej technologii wytwórczej. I chyba jako taki sztandarowy przykład można podać Francję, która bardzo duże środki przeznacza na taką odbudowę wytwarzania substancji czynnych, ale też wspomaga firmy innowacyjne. Jeśli chodzi o Polskę, to mam wrażenie, że my troszeczkę jeszcze jesteśmy z tyłu.
Nie te mówię, leki byłyby też dużo droższe, prawda? Jakbyśmy zaczęli produkować chyba u siebie niż...
Niekoniecznie, bo przecież jesteśmy producentem wielu leków generycznych, które właśnie są tańsze.
No właśnie zastanawiam się, co to by znaczyło dla pacjenta. Czy on musiałby wtedy więcej pieniędzy płacić za leki, które wykupuje w aptece?
Generalnie taką zasadą, która przyświeca Unii Europejskiej teraz w czasie tej transformacji farmaceutycznej, tak to nazwijmy, to jest zapewnienie dostępu do leków, które są tanie. Czyli to jest również rozwój przemysłu leków generycznych.
Czyli tych odpowiedników oryginalnych leków, tak?
Tak, ale z drugiej strony to jest także wspomaganie innowacji, żeby również w Europie były produkowane leki, te nowoczesne, abyśmy mogli leczyć również te choroby, które dotychczas kojarzymy jako przewlekłe, czy nawet śmiertelne, tak?
Pani
o to przecież chodzi w postępie.
Tak, czy decydenci, bo jest pani była członkinią, jest i była członkinią ministerialnych różnych zespołów, które zajmują się nowymi strategiami w zakresie farmacji szeroko pojętej. Czy pani zdaniem jest jakiś pomysł na to, by zapewnić Polsce to bezpieczeństwo lekowe? Mamy jakiś konkretny plan, coś się już dzieje, o czym możemy tutaj słuchaczom opowiedzieć?
Powstała lista leków krytycznych, to jest pierwszy etap. Trwają rozmowy pomiędzy różnymi resortami, ale też z branżą farmaceutyczną, ale one myślę, że nie są zbyt zaawansowane. Branża farmaceutyczna wskazuje, jakich zachęt oczekiwałaby.
Czyli pieniędzy oczekuje, tak? Na te nowe technologie?
Nie tylko, bo też ułatwień, tak, chociażby związanych z takim przerostem biurokracji, więc to jest cały pakiet, który mógłby się pojawić i mógłby wspierać, a dla pacjentów na pewno byłoby to z korzyścią.
A pani profesor, co trzeba rozumieć przez tą krajową listę leków krytycznych, bo tą listę zaprezentowała pod koniec roku ubiegłego minister zdrowia Izabela Leszczyna i ona na tej liście jest około 300 substancji czynnych. To się wydaje strasznie mało chyba, jeśli chodzi o szeroko pojęte środki farmaceutyczne dostępne na rynku. Tych leków u nas przecież jest dużo, dużo więcej. Ta lista powinna być rozszerzana o inne substancje? Czy to jest lista substancji, które my jesteśmy w stanie w Polsce w tej chwili wytwarzać?
To jest na razie
czy to jest takie pobożne życzenie, co byśmy chcieli wytwarzać i mieć na tej liście?
To jest pierwszy krok. Czyli najpierw określono substancje i leki, które są nam niezbędne w chorobach przewlekłych i to są leki, które musimy zapewnić. To są również antybiotyki, leki stosowane w pediatrii.
Czyli to takie niezbędne minimum, tak?
Niezbędne minimum, które jest trudno zastąpić. Czyli te leki nie mają swojej alternatywy, którą dość łatwo można na rynek sprowadzić. I teraz mając tą bazę dalej, kolejnym krokiem powinno być wskazanie, które leki powinny być w Polsce produkowane. I ta lista na pewno powinna być już, myślę, krótsza, bo powinniśmy się jako Polska wyspecjalizować. I też w produkcji konkretnych substancji czynnych i konkretnych leków, tak żeby uzupełniać cały rynek Unii Europejskiej, ponieważ taka lista leków krytycznych powstała też na potrzeby całej Unii Europejskiej.
Każdy kraj, tak, przygotował swoją jakąś listę.
Ona jest ogólna dla całej Unii Europejskiej. Myśmy w Polsce stworzyli tą swoją pierwszą, pierwotną, która też podlegała procesowi dyskutowania, jakie leki powinny się na niej znaleźć. Ale to jest pierwszy krok do budowania w ogóle strategii bezpieczeństwa lekowego.
A pani profesor, czy nasze przepisy dotyczące prawa farmaceutycznego, też jakby w połączeniu z prawem unijnym, pozwalają do tych projektów unijnych nam przystąpić w tej chwili? Czy my musimy coś jeszcze procedować, żeby móc z tych pieniędzy, środków, które Unia będzie proponowała, w ogóle skorzystać, żeby no, wejść w te projekty związane z bezpieczeństwem lekowym?
Nie, nie ma żadnych blokad. W tej chwili
prawo jest dostosowane i
trwa modyfikowanie na szczeblu unijnym prawa farmaceutycznego po to, aby właśnie zrealizować te cele, o których mówiłam, czyli zwiększyć dostępność do leku, zwiększyć dostępność cenową do leków. Ale te zmiany będą na szczeblu unijnym i my je wprowadzimy w Polsce w odpowiednim czasie. W chwili obecnej nie ma takich blokad. Państwo polskie też chociażby w ustawie refundacyjnej zrobiło pierwszy krok w stronę takiego promowania leków, które są wytwarzane w Polsce, bo one wtedy są tańsze dla pacjenta. O 10 albo 15%. To jest niewielka póki co lista, czy krótka lista leków. I też producenci, którzy wytwarzają leki w Polsce, mówią, że to jest zachęta, na razie mała, ale został poczyniony pierwszy krok.
A czy polskie instytucje, może instytucje też unijne, prowadzą taki monitoring i ostrzegają przed możliwością braku jakichś konkretnych leków? Czy to wcześniej można oszacować, że danego leku będzie brakowało? I czy pani dysponuje na przykład taką wiedzą, żeby powiedzieć słuchaczom, czego w najbliższych miesiącach, z czym może być kłopot na naszym polskim rynku farmaceutycznym?
Tak, wiemy, które leki są zagrożone brakiem dostępności. Każda apteka, każda hurtownia raportuje o takich brakach magazynowych leków i to jest informacja, która jest dostępna.
Są... No tak, tylko czy to jest związane z tym, że ludzie kupują na zapas,
nie.
Czy związane z tym, że na przykład wiemy, że nie wiem, gdzieś tam w Chinach zamyka się jakaś linia produkcyjna albo są jakieś ograniczenia
albo
w dostępie.
Albo jest jakiś przestój w produkcji.
Albo jest jakiś przestój w produkcji.
Otóż jeżeli jest przestój taki zakładany, to do dystrybutorów leków wysyłane są specjalne ostrzeżenia i możemy się na to przygotować. Ale kiedy jest awaria fabryki, no,
to
oczywiście
awaria.
Już wtedy na to się nie przygotujemy. I jest brak, z którym trzeba sobie poradzić i wtedy musimy włączyć mechanizmy, które pozwalą nam znaleźć lek na przykład w innym kraju unijnym. I takie mechanizmy solidarnościowe też już zaczęły funkcjonować w Unii Europejskiej.
Czyli Unia Europejska tą politykę lekową prowadzi spójnie, wspólnie z wszystkie kraje jakby działają? Tutaj jest porozumienie, czy nadal jednak...
Tak, jest taki pakiet strategiczny farmaceutyczny, który jak najbardziej ma na celu zunifikowanie wszelkich działań i wdrożenie takich samych zasad w krajach członkowskich.
To wróćmy jeszcze na koniec naszej rozmowy do tego, co mogłoby się zdarzyć w Polsce. Czy my jesteśmy, jakąś mamy perspektywę w najbliższym czasie, żeby w Polsce rozpocząć produkcję substancji czynnych na szerszą skalę niż to się dzieje obecnie? Czy to możemy zrobić, nie wiem, w każdej chwili, czy musimy się do tego, będziemy teraz latami przygotowywać, żeby takie linie produkcyjne uruchomić? Ile nam to czasu zajmie, pani profesor?
Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, ile czasu nam to zajmie, bo to jest na pewno skomplikowane, ale musimy też pamiętać o tym, że mamy w Polsce wytwórnie leków. Niektóre z nich, chociażby w Starogardzie, produkują substancje czynne. Tylko musimy sobie zadać pytanie i to wspólnie z przemysłem, czy ilości, które są produkowane, są wystarczające, czy to akurat takie substancje są krytyczne, czy należy rozszerzyć. Na pewno trzeba rozszerzyć listę i leków produkowanych w Polsce i substancji. Zresztą o tym przedstawiciele przemysłu farmaceutycznego głośno mówią, że są chętni, są gotowi, ale potrzebują wsparcia instytucjonalnego
państwa.
No
właśnie, minister zdrowia już zapowiedziała, że będą takie zachęty i wsparcie, by nasz rodzimy przemysł farmaceutyczny rozpoczął produkcję tych leków krytycznych, ale co tak naprawdę trzeba tym firmom zapewnić? Przepisy prawa mamy, czy musimy coś zmieniać? Pieniądze na takie na wejście, że tak powiem, w ten biznes na nowo pewnie by się też przydały.
Tutaj przemysł mówi o stworzeniu całego systemu ulg podatkowych, ulg inwestycyjnych, dotowaniu innowacji, badań. Ale jako naukowiec ja muszę też powiedzieć o tym, że polska nauka, przede wszystkim nauki farmaceutyczne, wymagają dofinansowania i my jako naukowcy przecież dostarczamy wiedzę do przemysłu, także to powinny być takie działania zsynchronizowane.
Nauka dostarcza wiedzę, ale nie ma pieniędzy na wdrożenie tej wiedzy, prawda? To chyba jest też
bolączka. Nie ma wystarczających pieniędzy też na prowadzenie tych badań, także wdrożenie, oczywiście często jest wdrożeniami zainteresowany przemysł, ale to muszą być działania zsynchronizowane, czyli jednoczesne wspieranie wytwórców, którzy decydują się w Polsce wytwarzać leki. Przygotowanie też przecież pracowników z właściwymi umiejętnościami, z właściwą wiedzą, to jest jeden z przecież priorytetów uniwersytetów, również medycznych, i taka współpraca naukowców z przemysłem i stymulowanie państwa do tego, aby te innowacje się działy, aby przemysł farmaceutyczny się rozwijał, bo bez tego wsparcia nam się nie uda.
To pani profesor, jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Możemy się czuć bezpiecznie, jeśli chodzi o dostęp do leków w Polsce, czy musimy gdzieś tam z tyłu głowy zawsze mieć to ostrzeżenie, że może się zdarzyć tak, że w aptece farmaceuta powiem, rozłoży ręce i powie, no niestety, nie mogę zrealizować tej recepty.
Bezpieczny zawsze ubezpieczony. To znaczy nie kupujmy leków na zapas. Absolutnie tak nie myślmy w takich kategoriach. W Polsce jesteśmy bezpieczni, leki są dostępne, ale wiemy, że bywają czasami z tym problemy.
Są takie leki, które trzeba się nabiegać.
Czasami tak. Poszukiwanie leku czasami wiemy, że jest wymagające.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była profesor doktor habilitowana Agnieszka Zimmermann, prorektor do spraw kształcenia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, farmaceutka i prawniczka, kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego w uczelni, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.